Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
W dogrywce na 97.1 FM, teraz koszykówka i sprawy z Telmetu, Enei, BC, Zielona Góra. Dzisiaj urodziny 50. notabene Żana Tabaka, trenera z Telmetu, trenera, który... Dzisiaj ktoś mnie zapytał, czy zostaje ten Tabak, czy nie zostaje, który zostaje w Telmecie i buduje razem z asystentami i oczywiście z władzami klubu skład na sezon 2020-2021. Z Żanem Tabakiem nie rozmawiałem dzisiaj o składzie. Żan Tabak, wiadomo, w Hiszpanii, w Madrycie cały czas na łączach internetowych, przede wszystkim wideokonferencje ze swoimi asystentami. Między innymi panowie obserwują przeróżnych zawodników. Dzisiaj rozmawiałem z asystentem Żana Tabaka, Arkadiuszem Miłoszewskim, i on mówi, że lista zawodników, wśród których Telmet wybiera lub będzie wybierał, wynosi 125 graczy. No, dokładnie. I to, jak za chwilkę usłyszycie, strasznie żmudna robota, oglądanie graczy, rozmowy o konkretnych graczach, potem rozpoczęcie rozmów, propozycja dla takiego gracza. Tu się okazuje, że po tygodniowym zastanawianiu się, czy to ten gracz ma być, czy nie, i próbie znalezienia kontaktu z ludźmi, którzy go znają, on mówi, nie, ja u was nie chcę grać. I od nowa, i apiać od nowa, apiać od nowa. Oczywiście pojawiają się różne nazwiska, bo słychać było o tym, że zainteresowany jest Telmet Kenem Brownem, zainteresowany miałby być Dwayne'em Russellem. Takie nazwiska jak Talib Zana pojawiały się również gdzieś na giełdzie. No a ostatecznie na razie okazuje się, że żadnego obcokrajowca Telmet nie zakontraktował. Ciągle trwają rozmowy również z polskimi graczami. No wiemy już, że Filipa Puta Telmet zakontraktował. Matiu Wojciechowski, o nim słychać było też, że jest blisko Telmetu, ale poważne problemy rodzinne. Wojciechowski teraz jest we Francji. No i nie wiadomo, czy wróci. Też się pojawiają takie informacje, że może w ogóle nie wrócić do Polski i nie grać w PLK. Ale jak będzie, to zobaczymy. Dzisiaj poprosiłem natomiast Arkadiusza Miłoszewskiego, żeby powiedział, jak wygląda ten proces budowania drużyny przez Tabaka, Miłoszewskiego i Mariusza Niedbalskiego, bo to jest drugi z asystentów Żana Tabaka, ale też Jakub Lewandowski przecież bierze udział w tej budowie, Kosmazatorski, menedżer klubu, no i na końcu Janusz Jasiński, jest też przecież jeszcze Konrad Witrylak, przedstawiciel Urzędu Miasta w klubie. To jest ta najwęższa, najbardziej zaufana grupa, która pracuje nad składem. Także Arkadiusz Miłoszewski powie nam, jak ta budowa składu wygląda, choć tak jak mówię, jest dużo znaków zapytania i jest dużo też pytań bez odpowiedzi na razie, jeśli chodzi o ten skład. Natomiast zaczęliśmy w ogóle naszą rozmowę od Filipa Puta, ponieważ od 9 czerwca Filip Put, który ostatnio grał w Dąbrowie Górniczej, wcześniej w Krośnie i w Asseco Gdynia, 9 czerwca został zawodnikiem z Telmetu Enei BC Zielona Góra. Więc teraz Arkadiusz Miłoszewski opowie nam, dlaczego Filip Put i jak się buduje skład z Telmetu na sezon.
Panie trenerze, na początek chciałem zapytać o Filipa Puta. Dlaczego panowie trenerzy wybraliście akurat tego zawodnika? Jakie ma walory? W czym będzie dobry dla Telmetu w kolejnym sezonie?
To uzależnione od tego, wie pan, od rynku Polaków, który jest na pewno ograniczony. Wiemy, że na niektóre pozycje potrzebujemy zmiennika Polaka, tak? Na niektóre być może nie, bo będziemy mogli skorzystać z przywileju 6 obcokrajowców w drużynie. I tutaj sugerowaliśmy o trenerowi od początku, ja i Mariusz Niedbalski, że Filip gdzieś tam mieści się w naszych oczekiwaniach, co potrzebujemy na tej pozycji 4. Potrzebujemy dużo siły fizycznej, potrzebujemy dobrej obrony, czasami trafienia z dystansu, zawalczenia pod koszem. Wiemy, że w lidze VTB te pozycja 4 to jest pozycja bardzo, bardzo mocna, fizycznie silna, która potrafi zagrać tyłem do kosza. Mieliśmy w tamtym sezonie troszkę problemów z tym i no wybór padł na Filipa, trener go sobie obejrzał, mamy taką możliwość skorzystania z tego naszego synergii, obejrzał jego klipy, mówi, że podoba się, że twardy zawodnik, że silny, co ciekawe, w jakichś nagłych wypadkach też może zagrać na pozycji 5, szczególnie w obronie, bo nie jest łatwo przeciwko niemu grać tyłem do kosza i padł, że tak powiem, wybór na niego.
Dobra, czyli rozumiem, że jego głównym walorem jest siła fizyczna, bo rzeczywiście jak się na niego spojrzy, nawet to napakowane jest, mówiąc potocznie, natomiast ja zawsze pytam o te czysto koszykarskie walory, jakby dorzucić do tego, nie wiem, jakiś finezyjny rzut, wejście na kosz, jeden na jednego gra, jak to wygląda?
No, daje ten spokój, że potrafi to, co powiedziałem. Potrafi trafić z dystansu, czyli rzucić za 3 punkty na niezłym procencie, jak na wysokiego zawodnika. I też potrafi zagrać spokojnie tyłem do kosza, gdzie wiemy, ta gra nasza w tamtym roku dużo opierała się grą tyłem do kosza, bo i zawodnicy z pozycji 4, 5 i 3 też, bo Jarek Zyskowski też na pozycji 3 grał tyłem do kosza. Wiemy, że tego gramy dużo, potrafimy to wykorzystywać i Filip gdzieś wpisywał się w tą naszą filozofię naszej gry w ataku, jak i w obronie. O tym, co pan tutaj mówi o finezji, nie jest to finezyjny zawodnik, bo takich finezyjnych zawodników nie ma za dużo w koszykówce. Natomiast no, to jest bardzo, bardzo solidny gracz na pozycji 4, który pomoże nam w tym sezonie i którego będzie nam łatwo wkomponować w system trenera Tabaka.
Trenerze, a nie wiem, ile może pan zdradzić, jak w ogóle idzie budowa składu? Wiemy, że macie tego Filipa Puta, właśnie wiemy, że z Łukaszem Koszarkiem już jest kontrakt dograny, tylko czekamy na ogłoszenie składu Koszarka. Wiemy, że 90% obcokrajowców już odeszło, a toczą się rozmowy z Tonym Meyerem i z Iwicą Radiciem. Coś może pan jeszcze zdradzić?
No, panie Jacku, no niestety te rozmowy, czy znaczy te rozmowy i te skautowanie ma to do siebie, że najlepiej lubi milczenie takie, żeby ani kogoś nie wystraszyć, ani kogoś nie zniechęcić, ani gdzieś tam czegoś nie zdradzić. Natomiast no, rozmowy toczą się na wielu płaszczyznach. Nie ukrywam, że jest to na pewno gorący okres i dla nas jako trenerów, i dla klubu całego. Czy dla właściciela, czy dla głównego menadżera, bo to takie negocjacje nie są łatwe. Wiemy, że wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji i każdy tutaj oczekuje, wyczekuje, że tak powiem. Nie każdy się wyrywa, żeby podpisywać jakieś umowy, czy zgadzać się na jakieś umowy, bo każdy wyczekuje. Też wiadomo, że nie wiedzą kluby w większości, jakim będą dysponowały budżetem. Ja myślę, że u nas ta sytuacja jest na tyle stabilna, że możemy z tego, co wiem, bo nie zaglądam do ksiąg różnych tam księgowych i umów sponsorskich, natomiast z tego, co dochodzą do mnie sygnały, że nasza sytuacja jest stabilna, że będzie podobnie jak w tamtym sezonie, to dla niektórych zawodników powinno być sygnałem, że warto z nami podpisać umowę, warto z nami popracować. Natomiast no, nie zawsze tak jest. Wiemy, że niektórzy zawodnicy, tak jak pan powiedział, już wybrali inną drogę, niektórzy szukają tej innej drogi. Gdzieś te oferty, tak było na miesiąc temu powiedziane, ponad nawet miesiąc temu, że każdy z zawodników, który grał do nas, u nas do tej pory, dostał ofertę z klubu, zostały do nich wysłane oferty, do niektórych nawet umowy. Natomiast no, nie każdy skorzysta z tego, wie pan, no, te negocjacje nie są łatwe. Powiedziałem, nowa sytuacja dla nas.
Jasne.
Natomiast no, możemy się też spodziewać, jeżeli ci zawodnicy będą nam się coraz bardziej wygórzać, no możemy się spodziewać nowych umów, chociażby takich jak ta z Filipem Putem.
A to zapytam troszeczkę inaczej w takim razie, a ja rozumiem, że nazwisk pan nie może podać, ale czy na przykład pan trener Tabak, panowie trenerzy wybraliście już, że tak powiem, pełny zestaw ludzi i dogadaliście się już, czy właściciel dogadał się po tych waszych wskazówkach z ludźmi, którzy będą grali, czy już wiecie, że jacyś zawodnicy są klepnięci, ale jeszcze pan nie może ich nazwisk podać, czy to wszystko jest ciągle tylko negocjacje?
Ciągle negocjacje, niestety, panie Jacku, mamy jakieś swoje wybory. No nie ukrywamy, że te wybory na początku będą. Mamy jakichś pewniaków też, jeśli chodzi o pozycję obcokrajowców, na co byśmy chcieli zwrócić uwagę, na którą pozycję jakich zawodników. Mówimy o obcokrajowcach, natomiast na inne, powiedzmy, mamy dwie pewne pozycje. No na pewno potrzebujemy jedynki i piątki zagraniczne, to wiemy, prawda? Natomiast na inne pozycje do tej pory nie wiemy, bo jest to uzależnione od tego, z jakimi Polakami podpiszemy umowy. Bo czy jak podpiszemy, nie wiem, z dwójką jakąś, tak, no to na tą dwójkę być może nie będzie już takiego nacisku, żeby szukać wśród obcokrajowców. Jak podpiszemy z trójką, to samo. Z czwórką to samo, znaczy z czwórką już jest Filip Put, to, ale z piątką, tak, to gdzieś ten zmiennik już nie będzie musiał być obcokrajowcem, bo mamy zmiennika Polaka, natomiast no pierwszy center będziemy szukali za granicą i podpisanie Polaków jest uzależnione od tego, jak dalej będziemy budować skład obcokrajowców. A to, co pan pytał, czy to już jest sklepnięte, a nie mogę powiedzieć, nie jest sklepnięte, cały czas jest gdzieś, że tak powiem, w sferze do zgadywania szczegółów.
To ja jeszcze pomęczę pana o nazwiska, mimo wszystko może pan coś może powiedzieć w kwestii następującej. Matiu Wojciechowski, o tym słychać było, że jest blisko Stelmetu, natomiast teraz słyszę, że poważne problemy rodzinne, że wyjechał do Francji i że tutaj ta sprawa się jednak oddaliła mocno od Stelmetu.
Czyli jak pan tak słyszał, to ja też tak słyszałem, ale szczerze powiem, z Matthew nie rozmawiałem na ten temat, ale tak słyszałem, tak jak pan, że jakieś problemy rodzinne i musiał wrócić do Francji.
A Przemysław Zamojski, co właściwie z Przemkiem?
A nie wiem, nawet nie wiem, czy zgrupowanie 3x3 jest, bo widziałem jakieś zdjęcia, czy...
Znaczy chodzi mi o Stelmet, Przemysław Zamojski, a Stelmet, co się dzieje w tej kwestii?
To, co powiedziałem, że wszyscy zawodnicy dostali, nie tylko Przemek Zamojski, ale wszyscy zawodnicy, którzy grali w tamtym sezonie, dostali oferty. I mają tam jakiś czas na odpowiedzenie na te oferty. I z tego co wiem, to sytuacja dalej jest otwarta z jednej i z drugiej strony. Gdzieś tam pewnie negocjacje trwają, ale nie ma tak, żebym, mówię, słyszał. Też z Przemkiem osobiście nie rozmawiałem, żebym słyszał, że Przemek jest na nie albo że klub jest na nie. Myślę, że tam cały czas jest sytuacja otwarta. Możemy się też spodziewać, że nagle, nie wiem, Przemek podpisze gdzie indziej umowę, bo to jest oczywiście no, jak z rynkiem pracy, tak, wszędzie są jakieś transfery. Natomiast no, gdzieś ta oferta została złożona, ale podpisu jeszcze nie ma.
Ostatnie
dlaczego nie ma? Mhm. Też nie wiem, dlaczego nie ma.
Ostatnie pytanie, nie o nazwiska, natomiast o samą strategię budowy składu. Jakiś miesiąc temu powiedział mi właściciel klubu, że trener Tabak jakby na dzień dobry wskazał, że musimy mieć mocną jedynkę, że nawet mniej skupiamy się na tej piątce, o której pan mówił, na wyszukaniu takiej bardzo mocnej piątki, tylko przede wszystkim mega jedynka. To jest taka strategia panów trenerów rzeczywiście, że zaczynacie budowę od tej jedynki w tym sezonie i chcecie znaleźć taką, że będzie tutaj ponad wszystkich w lidze?
Wie pan co, no to jest niestety uzależnione od finansów i budżetu, bo zawodnicy wysocy, dobrzy zawodnicy wysocy kosztują ogromne pieniądze. Nam się w tamtym sezonie troszkę poszczęściło, udało dzięki tam znajomościom też trenera Tabaka, jego nazwisku, że ten drugi Ordon był po kontuzji, po jakiejś tam operacji barku, tak, i ten sezon był u nas taki na odbudowanie się i ten sezon można powiedzieć, że zagrał za jakieś tam ulgowe pieniądze. Teraz wiemy, że gdzieś jest w bardzo dużych sumach rozpatrywany, bodajże chyba w VTB, że być może go spotkamy nawet w naszej hali w tym sezonie. No i to są ogromne pieniądze, natomiast no mniejsze pieniądze, teoretycznie mniejsze, mówię proporcjonalnie do tego wysokiego, można zainwestować w dobrego gracza małego, tak? Tutaj tą siłę staramy się przenieść na tego gracza, ale to też nie jest łatwe, tak? Bo to znalezienie dobrego rozgrywającego szukamy już, nie wiem, drugi miesiąc i nawet jak znaleźliśmy, to albo ktoś ma inne plany, albo ktoś chce więcej pieniążków, albo ktoś uważa, że w tym roku to on zostanie tam w jakiejś swojej lidze albo w swoim zespole. No, dużo różnych sytuacji na to wpływa. Natomiast no tak, chcemy te, tak jak pan Jaszyński też panu powiedział, te większe pieniążki przeznaczyć na tego rozgrywającego, ale też nie oczekujmy, że nagle to będzie zawodnik, nie wiem, typu Mike James z CSKA Moskwa. No
jasne, ale to jest kwestia, ale... tak jak pan mówi, finansów, a nie jakiejś budowy składu i opieraniu ich głównie na obwodzie, tak to mam rozumieć?
Ale nie, wie pan co, no niestety wszystko jest uzależnione od finansów, no bo jeżeli mielibyśmy jakiś, można powiedzieć, nieograniczony budżet, no duży budżet, to wtedy byśmy mogli sobie na każdą pozycję wziąć drugiego, dobrego zawodnika, a tak nie mamy, tak nie możemy, a tamten sezon pokazał, że można znaleźć. Czy nam się to uda? Zobaczymy, bo to nie jest wcale też powiedziane, że to będzie ten strzał. Oczywiście wszyscy wyczekujemy, bo to też jakieś tam nazwiska widzę, że się przewijają w prasie czy w internecie, ale to gdzieś tam, nie wiem, ktoś coś słyszał, ktoś coś mówi.
Dwayne Russell, będzie... Ken Brown, Manu Lecomte, bodajże takie nazwisko też ostatnio gdzieś widziałem, jeśli chodzi o Stelmet.
Tak, to wie pan, to ja, my takich nazwisk na tej liście, którą mamy 120 chyba 5 bodajże.
I o Jezus.
No cały czas ta lista rośnie. No tak, no bo tak jest. No bo tak trzeba ten rynek bardzo mocno przebadać, przekopać. Oczywiście niektórzy są odrzucani od razu, no bo jak widzimy, czy statystyki, czy nie wiem, zawodnik, który na przykład nie umie w ogóle rzucać, no to nie bierzemy go pod uwagę na pozycjach obwodowych, tak? I gdzieś to odrzucamy, ale pozostałych trzeba obejrzeć, trzeba zobaczyć, żeby wyrobić sobie zdanie. Wybadać kontakty, czy w klubie, czy w kraju, w którym ten zawodnik grał, jak on się do tej pory zachowywał i tak dalej, i tak dalej. No to jest, wie pan co, no czasochłonne niestety, a później dochodzi do negocjacji i okazuje się, że poświęcenie, nie wiem, tygodnia czasu na sprawdzenie, wybadanie sytuacji może pójść w błoto, bo zawodnik na przykład nie jest zainteresowany, ale musimy tutaj grać w Zielonej Górze w Lidze Fałdowa, na przykład. No daje taki wybór. No niestety, nie jest to łatwe, no ale cały czas gdzieś tam pracujemy. Nie słychać nas, nie widać, ale cały czas coś próbujemy, żebyśmy do tego sezonu znowu z nadzieją przystąpili. Już tak niedużo nam zostało, bo do przygotowań to już niecały miesiąc, bo pewnie te przygotowania tak jeszcze nie wiemy dokładnie sprecyzowanych, ale połowa lipca pewnie już zaczniemy i wtedy już cała Zielona Góra znowu będzie żyć koszykówką.
Tak mówi Arkadiusz Miłoszewski, jeden z trenerów Stelmetu na IBC Zielona Góra. Z tym Przemysławem Zamojskim to sytuacja jest taka troszkę zaskakująca, ponieważ jak pamiętacie, właściwie świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Polski, po tym przedwczesnym zakończeniu sezonu, Janusz Jasiński, właściciel klubu, jako pewnik mówił, że Koszarek i Zamojski zostają i z Koszarkiem kontrakt jest dogadany i ma ten kontrakt być ogłoszony. Nawet myślał Stelmet o tym, żeby jakąś wobec dziennikarzy wielką fetę zrobić, wielkie podpisanie kontraktu z ikoną już w tej chwili zielonogórskiej koszykówki, Łukaszem Koszarkiem, natomiast z Przemysławem Zamojskim po tym komunikacie wszyscy się uspokoili, a potem okazało się, no, że nie jest tak kolorowo. Takie różne wieści chodziły w tym świadku koszykarskim, że Anwil kusi Włocławek Przemysława Zamojskiego. Słychać było z drugiej strony, że to gra agenta, żeby pieniądze wyciągnąć lepsze jednak ze Stelmetu. Dzisiaj z kolei usłyszałem też z okolic Stelmetu, że nie, że to nieprawda, że Przemek jest daleko od Stelmetu, że raczej bliżej niż dalej właśnie, ale na razie oczywiście konkretu tutaj, czyli po prostu podpisu pod umową nie mamy, więc czekamy, jak właściciel zapewnia, no to cóż, wypada mieć nadzieję, że to się wypełni. Rzeczywiście z Polaków w każdym razie mamy Koszarka i mamy Puta na razie, jeśli chodzi o Stelmet. Rozmowy dość zaawansowane z Tony Majerem i Iwicą Radiczem. Tutaj jest szansa, że ci dwaj panowie zostaną. Natomiast jeśli chodzi o zeszły sezon, no, obcokrajowców z zeszłego sezonu, Drew Gordon podziękował już Stelmetowi, napisał, że nie będzie grał dalej w Stelmecie. Joe Thomason jest w Izraelu, ma tam krótkoterminowy kontrakt z możliwością przedłużenia tego kontraktu. Więc wydaje się, że tam raczej też pozostanie. Kto tam jeszcze był? No, Ludę Hakanson, to wiemy doskonale. Ale Athletic, Reta Bet Bilbao, przepraszam, ten klub się nazywa. W tej chwili Jarosław Zyskowski też na 99% w tym samym klubie w Hiszpanii wystąpi. No i panowie trenerzy dalej mają w takim razie nad czym pracować. A teraz, panie, panowie, poznajcie Filipa Puta, nowego zawodnika z Stelmetu NiBC w Zielona Góra. Człowiek, który, tak jak mówiłem, tak jak wiecie, pewnie ostatnio grał w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Ten zespół prezentował się bardzo, bardzo, bardzo źle w poprzednim sezonie, a jednak na tego Filipa Puta zwrócił uwagę nasz sztab trenerski, nasz polski sztab trenerski, głównie jak słyszeliśmy od Arkadiusza Miłoszewskiego, podrzucił Filipa Puta Żanowi Tabakowi i ostateczna decyzja. Bierzemy gościa. Filip Put. Dziś rozmawiałem z nim 3 godziny temu. Posłuchajcie, jak do tego doszło, że trafił do Stelmetu. Dlaczego chciał iść do Stelmetu? No, sporo na Filip Put powie.
Panie Filipie, pan na stronie internetowej po podpisaniu umowy ze Stelmetem wymienił kilka przyczyn czy powodów, dla których zdecydował się na klub zielonogórski. Ja musiałem zapytać, który z tych powodów jest najważniejszy? Trener, ten konkretnie zespół, ta konkretnie organizacja, Liga VTB, coś innego. Jakby pan taką hierarchię ustawił, to co zdecydowało, że pan usiadł i pomyślał sobie, Filip, idę do Stelmetu, bo?
Bo trener.
Jednak Żan Tabak.
Jednak trener, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że trener. Aczkolwiek to nie jest tak, że inne te rzeczy, które wymieniłem, są dużo, dużo niżej. One są tak prawie, że równiutko, ale jeżeli miałbym wybrać jedno, to trener Żan Tabak.
Ale to znaczy, że on robi na zawodnikach takie wrażenie, kiedy się ogląda mecz w telewizorze, czy kiedy się gra przeciwko Stelmetowi, czy też inni zawodnicy tak dużo i tak dobrze mówią, na przykład zawodnicy, których pan zna w Stelmecie, może jakieś podpowiedzi były. Jak to właściwie jest? Skąd taka fama za tym Tabakiem idzie, że aż człowiek siada i mówi, no, ten Tabak jest tu najważniejszym punktem?
No myślę, że to osoba, która się interesuje koszykówką, wiedząc, kim trener Tabak był jako zawodnik i w jakich wielkich później klubach był jako trener, to zdecydowanie już mówi samo za siebie, a dodatkowo taka, tak jak pan powiedział, taka wiedza czerpnięta od znajomych, od ludzi, którzy przy nim trenowali, którzy przy nim spędzili sezon, to myślę, że jeszcze bardziej upewnia w tym, że to jest osoba, z którą chciałbym przepracować sezon, która ja wiem, ja w to wierzę i ja wiem, która ze mnie wyciśnie wszystko, ile się da. Nawet dostałem taką wiadomość po podpisaniu, powiedzmy, że była tam lawina gratulacji od znajomych, od przyjaciół, ale dostałem taką wiadomość od Jarka Zyskowskiego i szczerze powiedziawszy, znamy się tylko z boiska, tylko i wyłącznie, ale dostałem taką wiadomość od niego: bardzo dobry ruch, trener Tabak, zrobi z ciebie jeszcze lepszego zawodnika.
No, także pięknie.
To jeszcze bardziej mnie upewniło w tym, że dokonałem świetny ruch.
Okej, okay, a niech pan powie, jak sam początek wyglądał tego, nazwijmy to, procesu przyjścia do Stelmetu? To pierwszy ruch był właśnie ze strony Tabaka, nagle dzwoni telefon i Jean Tabak, czy najpierw agent się odezwał, czy ktoś z klubu Stelmet?
Pierwsza rozmowa była wykonana chyba w okolicach majówki i to była rozmowa z moim byłym trenerem z Krosna, z Mariuszem Niedbalskim.
Aha.
I tam mi stricte nakreślił trochę sytuację, że mieli pewne zebranie i tam moje nazwisko się przewijało i chciał generalnie dopytać, z jakiej jestem sytuacji, bo pewnie było w rozmowie powiedziane, że mam ważny kontrakt z Dąbrowy Górniczej, no i też wytłumaczyłem mu moją sytuację, że kontrakt mam ważny, ale mam taką jakby lukę, taki zapis, że do 10 czerwca bez... mogę z tego drugiego roku kontraktu zrezygnować. Także też trener Niedbalski się upewnił, że w razie co jestem zawodnikiem dostępnym na rynku. Tyle, że tak zaznaczyłem, dość szybko by trzeba było te rozmowy poprowadzić, bo właśnie do 10 czerwca miałem taki wybór, żeby z tego kontraktu zrezygnować.
No dobra, a Tabak dzwonił potem?
Później rozmowy przeszły już stricte na agenta, pomiędzy agentem a panem Kosą Zatorskim, i kiedy ustalili takie stricte warunki kontraktowe, dostałem telefon, to był poniedziałek bodajże, tydzień, moi dwa tygodnie temu, telefon trenera Tabaka i z nim sobie porozmawialiśmy o czysto koszykarskich rzeczach.
Proszę pana, to jakie wrażenie zrobił, bo on taki tubalny głos ma, jest taki stanowczy strasznie. Jak się, nie wiem, odezwał na dzień dobry, to zadrżał pan, że ho, Tabak dzwoni, no to się robi poważnie?
To znaczy, to, że się robi poważnie, to już widząc trenera Tabaka, że tak powiem, jego budowę ciała, to już widać. To nie trzeba spojrzeć, no tak. Tylko to już widać, że jest poważnie. A powiem szczerze, że może nie, że się obawiałem tej rozmowy, ale byłem bardzo podekscytowany, bo ta rozmowa w bardzo fajnym tonie była poprowadzona, była konstruktywna. Obaj sobie powiedzieliśmy, czego oczekujemy od siebie i myślę, że fajnie było odbyć taką rozmowę z trenerem Tabakiem.
No dobra, to w takim razie muszę teraz pociągnąć za język. Czego oczekuje Jean Tabak od Filipa Puta?
Trener Jean Tabak podkreślił, że jego budowanie najbardziej bazuje na tym, że to ma być jedna drużyna. On nie szuka indywidualności. On szuka ludzi, którzy koniec końców stworzą paczkę zgranych ludzi i teraz ludzi, którzy będą grali fizycznie, nie będą odpuszczać i zostawią serce na boisku. I tego w głównej mierze będzie oczekiwał ode mnie trener Tabak.
Czyli trzeba u siebie od razu ewentualnie jakiś taki, nazwijmy to, indywidualizm skasować w jakimś sensie, tak?
Myślę, że w jakimś sensie tak. Oczywiście nakreślił. Mam otwarty rzut, mam rzucać. To nie jest tak, że ja tam przychodzę, nie wiem, tylko zbierać piłki i czysto fizycznie pracować w obronie. Wiadomo, że to jest podstawa, od tego trzeba zacząć. Ale nie było żadnych przesłanek, że jestem tylko osobą od tak zwanej brudnej roboty, ale tą brudną robotę musi wykonywać każdy zawodnik. Każdy zawodnik musi oddać serce, żeby w tej drużynie egzystować.
No dobra, to teraz druga strona rozmowy, czyli pan Filip, a pan jakby pan był swoim agentem, to jakby pan zareklamował się Jeanowi Tabakowi i kibicom w Zielonej Górze w sumie bardziej? Czego się po panu możemy spodziewać?
Powiem tak, myślę, że jakby to powiedzieć, nie, że nie zdziwił mnie, jakby nie zdziwiło mnie to, że byłem w jakby w tej grupie zawodników, których trener Tabak jakby chciał dokoptować do drużyny, tak? Mhm. Chciał, żeby ten zawodnik był, bo uważam, że dokładnie te cechy, czyli fizyka, nieodpuszczanie, zostawienie serca na parkiecie, walka do samego końca, myślę, że to rzeczy, których nie ciężko się ciężko wytrenować, ale ja uważam, że te cechy posiadam i mam. I myślę, że też dlatego było moje to nazwisko gdzieś tam podane jako gość, który może w tym systemie ewidentnie, może sobie poradzić sobie w tym systemie. Dlatego też, jeżeli ja miałem wtedy powiedzieć o sobie, co ja mogę dać Stelmetowi, to głównie chodziło o to, jak mogę swoją fizyką udowodnić zarówno w obronie, jak i w ataku, że będę tym zawodnikiem, którego będzie potrzebował trener Tabak w meczach i w PLK, i w EBL, i w VTB.
Jasna sprawa, a niech pan powie, bo polską ligę to pan zna oczywiście, natomiast ta liga VTB też, tak powiem potocznie, jara, już tak pan tam głębiej ogląda, przeciwko komu sobie pogra?
To znaczy tak, no trochę tak od razu spojrzałem, wziąłem od razu tabelę, przeczytałem nazwy drużyn i jeszcze bardziej taka ekscytacja, tak? Że będę miał styczność z takimi zawodnikami, z takimi zawodnikami, z takimi drużynami, z takimi ludźmi. Także to jeszcze bardziej do tej ekscytacji, że tak powiem, jeszcze mi to dodało, jeżeli tak zacząłem sobie już myśleć tak bardziej już stricte o tej grze w VTB. Także na pewno takie jeszcze lepsze rozeznanie zawodnika, to jeszcze bardziej mnie jakby powoduje, że no naprawdę, to jest duża ekscytacja.
Jasne. Duży przeskok można powiedzieć, pan robi, bo z drużyny, która, przepraszam za sformułowanie, ale generalnie jeśli chodzi o wyniki, to od pewnego momentu w lidze się nędznie prezentowała, mówię o wynikach MKS-u z zeszłego sezonu, a przechodzi pan do drużyny z czołówki. Jak pan na ten przeskok patrzy? Rozumiem, że jak pan tak odważnie przyjął tutaj zatrudnienie, to do żadnych obaw tam nie ma. Pan czuje, że jest w stanie po prostu rzucić się na głębszą wodę.
To znaczy, to jest jedna z głównych rzeczy, które chcę udowodnić. I to nie udowodnić, nie wiem, ludziom, którzy będą potem o tym gadać, tylko chcę samemu sobie udowodnić, że jestem w stanie grać na takim samym poziomie, tyle samo dawać drużynie, co w tych teoretycznie słabszych drużynach, w których do tej pory grałem. Tak samo na poziomie drużyny, która wygrywa mecz za meczem, która bije się o medale, która gra w VTB, mogę to samo jej dać, że ten poziom nie wpłynie tak bardzo na moją grę, że nie będę mógł się tam odnaleźć. I to chcę właśnie udowodnić przede wszystkim sobie.
No niech pan powie, te ostatnie kluby, ostatni czas pan uważa za czas generalnie stracony? Dąbrowa, Krosno?
Nie uważam, że stracony. Uważam, że w każdym sezonie, 2 lata w Asseco, później Krosno, później Dąbrowa, w każdym sezonie się rozwijałem. Czy wybierając inny klub w pewnym momencie mi się rozwinął szybciej, czy mi się w ogóle nie rozwinął, tego teraz możemy tylko gdybać, aczkolwiek ja jestem zadowolony z każdego mojego ruchu w koszykówce wykonanego do tej pory.
Niech pan powie, co pan ostatnio robił w tym i robi w tej chwili w ogóle w tym okresie i kiedy pan w Zielonej Górze będzie?
To znaczy, tak wstępnie rozmowy trwają, żeby sezon rozpocząć w połowie lipca. Wiadomo, że też dużo zależy od tego, kiedy uda się, że tak powiem, resztę składu uzupełnić. Także dużo od tego zależy. A ja aktualnie teraz już te wszystkie obostrzenia związane z wirusem praktycznie zostały zniesione. Mam już dostęp do hali, jestem w swoim rodzinnym Tarnowie, mam dostęp do siłowni. Także jestem cały czas w ruchu, cały czas podtrzymuję to swoje ciało, które jest narzędziem mojej pracy, żeby było gotowe na okres przygotowawczy w Zielonej Górze, no i oczywiście na cały sezon.
Filip Ut, Stelmetena, BC Zielona Góra, nowy gracz mistrza Polski. Witamy serdecznie w Zielonej Górze. Jeszcze pan Filip w Tarnowie, a jak przyjedzie, to już go będziemy witali osobiście, ale witamy go i życzymy sobie i jemu, żeby rzeczywiście pokazał, że na tym najwyższym polskim poziomie w lidze VTB jest w stanie pokazać to, co zawodnicy z Telmetu pokazywali w zeszłym sezonie pod wodzą Żana Tabaka. Tyle o koszykówce, teraz trochę przerwy i zmienimy dyscyplinę. O piłce nożnej Lech i Zielona Góra porozmawiamy.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.